Kiedy obserwujemy wydarzenia na świecie, to one czasem wzbudzają takie żywe dyskusje. Mam to na myśli w kontekście czasów końca. Tego, czy dane wydarzenie jest tym, co ma prowadzić już tuż do tego, żeby Jezus powrócił. I chrześcijanie też często mają to do siebie, że szukają takich znaków, szukają także tego, kto tutaj ze światowych przywódców jest może antychrystem, gdzie jest bestia, nawet teraz jak wybrany był papież, też były różne teorie dotyczące tego, czy to będzie już ostatni i co będzie wskazywało na to, że to jest ostatni. Oczywiście to wiele wspólnego z Biblią nie ma, ale takie gdzieś przewidywania się pojawiają. Czy to kiedy jest wojna, czy kiedy są ludzie, którzy są, no, można powiedzieć, wyrazem zła w tym świecie, to też doszukują się chrześcijanie tego, że to jest może antychryst. I mówię o tym w ten sposób, dlatego że nie uważam, żebyśmy jako chrześcijanie mieli w taki sposób szukać i tak rozważać to, co dzieje się na świecie. To oczywiście wynika z tego, jak to rozumiem, czasy końca. Zachęcam do powrotu może do Ewangelii Łukasza, 21 rozdział kazań w tym temacie. Nie będę dzisiaj szeroko tego rozwijał. Ale niezależnie od tego, jak to rozumiemy czasy końca, Biblia mówi o tym, że antychryst był na świecie już dawno temu. Już prawie 2000 lat temu była ostatnia godzina i był antychryst, a nawet wielu antychrystów, o których właśnie apostoł Jan pisze w swoim liście. I od tego czasu, przez 2000 lat, było mnóstwo takich osób, które można nazwać w ten sposób. Więc zamiast rozważać w taki sposób, kto jest antychrystem, zobaczmy, co Słowo Boże mówi o tym, jak mamy się zachowywać. Co jest antidotum na takie zagrożenie, na takie zwiedzenie. Zobaczmy pierwszy list Jana, drugi rozdział. Od 18 do 27 wersetu. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, od 18 do 27 wersetu. Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Napisałem do was nie dlatego, że nie znaliście prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna. Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca. To więc, co słyszeliście od początku, niech w was pozostanie. Jeśli pozostanie w was to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A to jest obietnica, którą On nam dał, życie wieczne. To wszystko wam napisałem o tych, którzy was zwodzą, ale to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie. Tydzień temu przyglądaliśmy się przekazanie miłości. To był taki kolejny test na chodzenie w społeczności z Bogiem. Pierwszy list Jana zawiera wiele takich testów i w tym fundamencie to nie jest, to jest test doktrynalny. To nie jest test na to, jak żyjemy. To nie jest test moralny. Nie skupia się na tym, jak my żyjemy i czy to pokazuje, że jesteśmy, należymy do Boga. Tutaj Jan skupia się na tym, w co wierzymy. I znowu mówi o tym w kontraście do ludzi, którzy tego testu nie przechodzą. Z tym, że tutaj mówi o nich trochę więcej. To już nie jest taki przykład hipotetyczny, to jest konkretny przykład konkretnych osób, które ci ludzie znali, którzy byli częścią społeczności, do której Jan pisze. Oni byli znani odbiorcom tego listu. I Jan mówi o nich właśnie w kontekście zapowiedzi o przyjściu antychrysta. Z tym, że nie robi tego w taki sensacyjny sposób, jak właśnie czasem dzisiaj współcześnie myślę, że to się robi, albo na zasadzie trochę przestraszenia ludzi. Jan zapewnia ich o tym, że oni są bezpieczni. Że oni mają wszystko, czego potrzebują. Czyli nie muszą się bać, dlatego że oni mają namaszczenie od świętego. Nie potrzebują na przykład jakiejś tajemnej wiedzy, którą mają tylko wybrani. Wystarczy jest im to, co słyszeli od początku. To namaszczenie, które mają od początku, strzeże ich w tym, żeby zostali przy Chrystusie. Ale na początku tego fragmentu są dwa wersety, w których jest kilka kwestii, które właśnie budzą żywe dyskusje. Na przykład, czemu Jan napisał, że to już ostatnia godzina, chociaż minęło już 2000 lat? Kim jest antychryst i dlaczego napisał o wielu antychrystach, a nie o jednym? Co to znaczy, że ci, którzy wyszli z nich, aby okazało się, że nie byli z nich? Więc dwa wersety, ale jest tutaj właśnie trochę kwestii, które warto dłużej im poświęcić więcej czasu, bo jest wiele pomysłów na to, jak je rozumieć. I tutaj szczególnie ważne jest to dlatego, że to jest wprowadzenie do problemu. Że Jan pisze o problemie, który dotyczy tych wierzących. Natomiast zaczyna podobnie jak wiele razy w tym liście, od tego zwrotu takiego bardzo bliskiego dzieci, takiego pokazującego troskę o te osoby. I tutaj jest kontynuacja wątku z poprzedniego wersetu. W 17 wersecie Jan pisał, że obecny świat przemija, a tutaj pisze, że to już jest ostatnia godzina. I poznajmy to po tym, że właśnie powstało wielu antychrystów. Więc o co chodzi z tą ostatnią godziną? Często możemy to rozumieć w kontekście tego, że wiele razy Biblia mówi o czasach ostatnich, o dniach ostatnich. Natomiast szczególnie Jan często używa tego zwrotu godzina, która dla niego jest pewną porą, określonym czasem, nawet długim czasem, nie tyle godziną dosłowną, ale pewnym nawet długim okresem, nie okresem czasu, ale czasem, który trwa długo. I właśnie wiele takich zwrotów o godzinie widzimy w Ewangelii Jana. Na przykład 4 rozdział, Jezus rozmawia z Samarytanką przy studni. Tam Jezus mówił jej o tym, że nadchodzi godzina, kiedy ludzie będą czcić Boga w duchu i w prawdzie. Czyli mówi o pewnym okresie, w którym uwielbienie dla Boga nie będzie w fizycznej świątyni, ale będzie w duchu i w prawdzie. I ta godzina trwa już 2000 lat i będzie trwała jeszcze pewnie jakiś czas, jeżeli Pan Jezus jeszcze nie powróci. Jezus mówi też w innym miejscu, że nadchodzi godzina, w której On będzie uwielbiony. I to odbędzie się przez Jego ukrzyżowanie, przez Jego zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba. I to wiązało się też z zesłaniem Ducha Świętego. Uwielbienie Jezusa. Kiedy mówił swoim uczniom o czasie, w którym oni będą prześladowani, to mówił także o pewnej godzinie. O godzinie, w której oni będą prześladowani. To jest Ewangelia Jana 16:2. Wyłączać was będą z synagog. Więcej nadchodzi godzina, znowu, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. I dalej dodaję, żeby pamiętali o tym, kiedy właśnie przyjdzie ta godzina, kiedy będą ich prześladować. Czyli mówił o czasie, kiedy Kościół będzie prześladowany. Kiedy uczniowie Jezusa będą zabijani przez osoby, które myślą o tym, że służą Bogu. I to też jest godzina, która trwa już od tego momentu. Trwa już cały czas. Natomiast kontekst tego pierwszego listu Jana jest trochę inny. Tam przeciwnikami nie są Żydzi. Uczniowie Jezusa nie chodzili do synagog w tamtym czasie, w tym miejscu. Ale byli tam inni przeciwnicy, których Jan nazwał antychrystami. I też podobnie jak Jezus, Jan mówi o tym w kontekście roli Ducha Świętego, co będziemy widzieli za kilka wersetów, w kilku kolejnych wersetach. Ale podsumowując tą ostatnią godzinę, można powiedzieć, że to jest taki ostatni etap przed powrotem Jezusa. W takim sensie, że z wydarzeń, które jeszcze zostają i mają się spełnić, został już tylko powrót Jezusa. I tak jest też kontekst, jak zobaczymy 28 werset, kolejny fragment, to tam Jan pisze o powrocie Jezusa. Więc tutaj pisze o tym, co jest i będzie rzeczywistością do momentu powrotu Jezusa. I Jan pisze, po czym to poznajemy. Poznajemy to po tym, że powstało już wielu antychrystów. I to słowo składa się z dwóch części, jak pewnie wiemy o tym. Oczywiście słowo Chrystus i ten przedrostek słowa anti na początku, które może oznaczać dwie rzeczy. Może oznaczać kogoś, kto jest przeciwko, jest przeciwny, jest przeciwnikiem Chrystusa, no bo tym są antychryści, są przeciwnikami Chrystusa. Ale może też oznaczać kogoś, kto jest zamiast Chrystusa, kto właściwie sam stawia się w miejscu Chrystusa, próbuje zająć jego miejsce. I z tego też powodu historycznie protestanci uważali papieży z antychrystów, dlatego że oni przyjmują na siebie tytuł głowy Kościoła, zastępcy Chrystusa na ziemi. Stąd tak historycznie uważało się i uważa się, że papież jako instytucja jest antychrystem, czyli że jest tym, który stawia się w miejscu Chrystusa. I Jan tutaj pisze, że oni słyszeli o tym, że Antychryst miał przyjść. Więc pytanie jest, gdzie to słyszeli? Dlatego, że słowo Antychryst pojawia się tylko w listach Jana. Nie ma ich nigdzie wcześniej, ani także nigdzie indziej w Nowym Testamencie. Ale są zapowiedzi pewnych osób, które można nazwać przeciwnikami Chrystusa. I jest tych zapowiedzi trochę w Nowym Testamencie. Zobaczymy dwie z nich, kiedy Jezus mówił o tym, że przyjdą tacy, którzy będą mówić, że oni są Chrystusami. Że przyjdą w Jego imieniu, mówiąc, że oni są Chrystusem. To jest końcówka Ewangelii. Często Jezus tam mówi o tym, że będą takie osoby, które będą nazywały się Chrystusem. Z kolei Paweł, kiedy zwołał starszych z Efezu, Dzieje Apostolskie 20 rozdział, to powiedział im o tym, że z nich samych wyjdą ludzie, którzy będą mówić rzeczy przewrotne. To jest o tyle istotne, dlatego że Efes to jest właśnie ten region, w którym apostoł Jan służył. Do wierzących z tego regionu prawdopodobnie pisał ten list. Więc Paweł przewidział to, co wydarzy się, z czym tutaj Jan się zmaga. Z tymi ludźmi, którzy chcieli pociągnąć uczniów za sobą. To też powiedział Paweł i też w tym liście mówił o tym apostoł Jan. Więc tutaj to nie były osoby, które same siebie uważały za Chrystusa, to były osoby, które zaprzeczały temu, kim Chrystus jest. I to też widzimy w kolejnych wersetach, ale widzimy to także w 4 rozdziale tego listu, kiedy znowu Jan mówi o antychrystach, a właściwie o duchu antychrysta. W 1 Jana 4,3 napisał o duchu antychrysta, który miał przyjść, ale już był na świecie. Czyli miał przyjść, ale on już w tym momencie był na świecie. I Jan pisze, że ten duch zaprzecza temu, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Czyli, że on był i jest człowiekiem z krwi i kości. I właśnie pojawienie się tych osób świadczy o tym, że to jest już ostatnia godzina. I Jan pisał, że ich było już wiele w tym momencie na świecie. Nawet w tej społeczności, do której Jan pisał ten list. Dzisiaj sporo osób skupia się na szukaniu jednego antychrysta. Taki sensacyjny sposób szukania tego, kto z przywódców światowych będzie, a może już jest antychrystem. Natomiast prawda jest taka, że duch antychrysta jest na świecie od 2000 lat. I jest wielu w historii ludzi, których można tak określić. Powinniśmy być tego świadomi, ale przede wszystkim tego, co w związku z tym mamy robić. Bo Jan tego nie pisze, żeby przestraszyć Kościół. On przeciwnie chce ich zachęcić i chce ich upewnić. I zaczyna od wyjaśnienia tego, co to znaczy, że ci ludzie wyszli z Kościoła. Werset 19 mówi, że wyszli spośród nich, lecz nie byli z nich. Czyli byli częścią tej samej społeczności. Kiedyś uznawali siebie nawzajem za braci w Chrystusie, spotykali się razem jako Kościół, wielbili Boga, ale tutaj czytamy o tym, że odeszli z Kościoła. I nie chodzi o to, że odeszli do innego Kościoła, bo coś im się nie spodobało w jednym, poszli do drugiego. To, że ktoś odchodzi do innego Kościoła, nie znaczy, że jest antychrystem, ale to jest innego rodzaju odejście. Ona pokazywała, że oni nie byli uczniami Jezusa. Bo wyszli z nich, ale nie byli z nich. Czyli nie mieli prawdziwej wiary. Nie byli nawróceni. Bo Jan pisze dalej, gdyby byli z nas, pozostaliby z nami. Dlatego, że ten, kto prawdziwie wierzy, jest prawdziwie nawrócony, ten wytrwa wierze do końca. I to jest test, o którym Jan tutaj pisze. Wytrwanie wierze do końca jest testem na to, czy naprawdę było się uczniem Jezusa. I wiele razy w Biblii widzimy podobne słowa. Na przykład Jezus w Ewangelii Jana 8,31 powiedział, jeżeli wytrwacie słowie moim, to istotnie jesteście moimi uczniami. Nie, że będziecie, chociaż część przykładów tak to tłumaczy, tam jest czas teraźniejszy. Jeżeli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami. Czyli nie mówi tam, że staną się uczniami, jeżeli wytrwają w Jego słowie. Wytrwanie w Jego słowie pokazuje, że jest się uczniem Jezusa. Więc jeżeli odwracając to zdanie, ktoś nie wytrwa w Jego słowie, to znaczy, że nie był uczniem Jezusa. I o tym Jan tutaj pisze. Gdyby byli z nas, pozostaliby z nami. I ludzie, którzy zostali w Kościele, mogli się zastanawiać, co to znaczy, że oni odeszli. Szczególnie dlatego, że to byli ludzie, którzy szerzyli inną naukę, którzy uważali, że oni mają jakąś tajemną wiedzę, że mają jakieś szczególne światło. I mogłoby się wydawać tym, którzy zostali w Kościele, że odchodzą ludzie, którzy są pobożni, którzy mają bliski kontakt z Bogiem, bo coś im Bóg przekazuje. Więc Jan wyjaśnia, co znaczy ich odejście. Wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas. Więc w pewnym sensie to jest błogosławieństwo. Dlatego, że staje się jasne, że tamte osoby nie były uczniami Jezusa. Więc już nie będą mieli takiego samego wpływu na pozostałych w Kościele, jak mieli wcześniej. Wiemy, że wciąż próbowali odciągnąć ich i zwodzić, natomiast maski już opadły. Już nie dało się udawać, że jest jakaś jedność między nimi. I to jest, można powiedzieć, idealny scenariusz. Jeżeli są jacyś fałszywi bracia w Kościele, to dobrze, jeżeli oni widzą, że nie mają tutaj miejsca, że nie mają czego szukać. Jeżeli widzą, że nie mają jak przebić się z tym, czego chcą nauczać. Dlatego, że Kościół trzyma się prawdy Bożego Słowa i te osoby po prostu odchodzą. I właśnie tak Jan charakteryzuje Kościół, do którego pisał. Widzimy to w 20 i 21 wersecie. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Napisałem do was nie dlatego, że nie znaliście prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. I to jest takie nawiązanie do tych przeciwników, do tych antychrystów. Dlatego, że oni uważali, że oni mają szczególne namaszczenie, że mają jakieś takie wyższe poznanie, dlatego też później nazywano ich gnostykami od słowa wiedza, czyli gnoza, bo oni uważali, że mają dostęp do jakiejś tajemnej wiedzy. Dlatego też Jan często w tym liście pisze o tym, co to znaczy znać Boga. Czym jest takie prawdziwe poznanie, prawdziwa wiedza. Tak jak tutaj pisze, że wiecie wszystko. I jest też taka pewna gra słów w tym fragmencie, dlatego że Jan pisał właśnie o antychrystach, a teraz pisze o namaszczeniu i te dwa słowa mają to samo źródło. Jest taki czasownik grecki krio, z którego wywodzą się dwa te słowa. I antychryst, i namaszczenie. Czyli antychryści są przeciwnikami Chrystusa, czyli namaszczonego, chociaż sami myślą o sobie, że są namaszczeni. I w kontraście do tych osób Jan pisze do Kościoła. Wy macie namaszczenie od świętego. Wy macie namaszczenie, które jest prawdziwe. No i pytanie, czym ono jest? Czym jest to namaszczenie? Bo Jan traktuje to namaszczenie jako taki atut wobec tego zagrożenia zwiedzaniem. Więc dobrze jest zrozumieć, o co tutaj chodzi, żeby wiedzieć, jak my mamy chronić się przed błędem. I zauważmy, że namaszczenie bierze się, czy wiąże się ze świętym, pochodzi od świętego i skutkuje poznaniem wszystkiego. Tak, i wiecie wszystko. Jan Chrzciciel mówił o tym, że Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym. Mówił Jezus o tym, że wprowadzi Duch Święty ich we wszelką prawdę. Duch Święty jest tym, o którym tutaj jest mowa. Chodzi o dzieło Ducha Świętego, który poucza o wszystkim, jak czytamy dalej w tym fragmencie. Wprowadza we wszelką prawdę. Czyli dzięki Duchowi Świętemu poznajemy Boga. Dlatego na końcu 20 wersetu Jan napisał, że wiecie wszystko. W niektórych przekładach jest wszyscy wiecie, tak, czyli wy wszyscy coś wiecie. Jedno i drugie jest prawdą, nie wiadomo do końca, która jest wersja prawidłowa w oryginale. Oczywiście wszystko nie znaczy, że wiecie wszystko o wszystkim. To nie chodzi o taką wiedzę, że wiemy wszystko o wszystkim. Słowo wszystko, także wszyscy w Biblii zawsze ma konkretny kontekst. I tutaj tym kontekstem jest to zagrożenie zwiedzaniem. Czyli namaszczenie sprawia, że wiemy wszystko, czego potrzebujemy, żeby ochronić się przed zwiedzaniem. Czyli nie potrzebujemy jakiejś tajemnej wiedzy, takiej, której właśnie nauczali ci antychryści. I ten związek między rolą Ducha Świętego a wiedzą widzimy chociażby w 1 Koryntian 2:12. 1 Koryntian 2:12. Gdzie Paweł pisze o roli Ducha Świętego. A myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Paweł pisze tam wcześniej, że Bóg objawia to przez Ducha, dlatego że to, kim jest Bóg, poznał tylko Duch Boży. Więc tylko mając Ducha Bożego w sobie, możemy poznać samego Boga. Możemy poznać to, co od Niego otrzymaliśmy. Ostatni werset tego rozdziału drugiego, werset 16 chyba, mówi nawet, że mamy umysł Chrystusa. Mamy umysł Chrystusa. Czyli możemy myśleć tak jak Chrystus dzięki namaszczeniu od Ducha Świętego. Dzięki niemu możemy przemieniać umysł w taki sposób na podobieństwo Chrystusa. I Jan wiedział, że on pisze do ludzi, którzy znają prawdę. Ten 21 werset brzmi tak, jakby on ich uspokajał. Jakby mówił, że nie pisze do nich dlatego, że jest z nimi coś nie tak. Nie pisze do nich dlatego, że nie znają prawdy. On pisze do nich właśnie dlatego, że ją znają. To jest to, na czym polega chrześcijańskie nauczanie. Na przypominaniu prawdy. Nie na tym, żeby przekazać coś nowego, tylko przypomnieć to, co już wiemy. To, co już mamy. Tak jak czytam na początku z 2 Piotra, albo w Rzymian 15, 14, 15, tam Paweł pisał, że on ma pewność, że oni mogą sami siebie pouczać, ale i tak do nich napisał, żeby odświeżyć im w pamięci pewne rzeczy. Tego potrzebujemy. Odświeżenia w pamięci praw, które już znamy. I on też pisał wcześniej w tym liście, w tym rozdziale, że oni są mocni i Słowo Boże mieszka w nich i zwyciężyli złego. Dlatego, że poznanie prawdy bierze się z poznania Słowa. I na tym polega też służba Ducha Świętego. Ona ściśle wiąże się z Bożym Słowem. To nie jest poleganie na jakichś mistycznych odczuciach, to jest poleganie na Słowie, które powstało z natchnienia Bożego Ducha. I kiedy Duch mieszka w nas, Duch Boży mieszka w nas, to On przekonuje nas od środka, o prawdzie Bożego Słowa. Więc wtedy możemy polegać na Słowie, którego zrozumienie daje nam Duch. Czyli namaszczeniem jest dzieło Ducha, które daje nam Boże Słowo, które pomaga nam zrozumieć Boże objawienie. To jest odpowiedź na fałszywą naukę. Znajomość prawdy dzięki otrzymaniu Ducha Świętego. Bo dzięki niemu możemy uwielbiać Boga w duchu i w prawdzie. Dzięki namaszczeniu możemy wiedzieć wszystko. Możemy znać prawdę o Bogu. I zobaczmy teraz, jak Jan opisuje tych antychrystów w 22, 23 wersecie. Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna. Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca. Więc Jan mówi o tym, jakie były te przekonania tych antychrystów. W co oni tak naprawdę wierzyli. I widzimy, że te przekonania, które były fałszywe, dotyczyły tego, kim jest Chrystus. Bo oni podważali, że Jezus był Chrystusem. To dla nas brzmi nawet dziwnie, bo Jezus i Chrystus to tak brzmi, jakby to było imię i nazwisko, ale wiemy, że Chrystus to jest tytuł mesjański. On wskazuje na Bożego pomazańca, pomazańca inaczej tego, kto jest namaszczony. Więc Jan odnosi się do ludzi, którzy zaprzeczali, że Chrystus był prawdziwie człowiekiem. Oni wierzyli, że był jakiś Chrystus, ale mieli inne przekonanie o tym, kim on był. I sednem tego, w co wierzyli, było podważanie natury Jezusa. Podważanie tego, że był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. I to są najczęstsze herezje w historii Kościoła. Te, które właśnie uderzają w to, kim jest Chrystus. I część z nich podważała boskość Jezusa, chociażby w pierwszych wiekach Kościoła Arianie, albo także współcześnie Świadkowie Jehowy. Inne podważały jego człowieczeństwo. Tych herezji było mniej, no bo łatwiej jednak uwierzyć ludziom w to, że Jezus był człowiekiem, aniżeli w to, że był Bogiem. Nawet nie chrześcijanie uważają to, że Jezus był, że był taki człowiek jak Jezus, ale ciężej uwierzyć im w to, że był Bogiem. Niektórzy próbują jakoś pogodzić naturę boską i ludzką Jezusa, na przykład w taki sposób, że wyobrażają sobie Jezusa jako człowieka z boskim umysłem. To też nie jest prawdą. On był i człowiekiem, i Bogiem. W pełni człowiekiem, w pełni Bogiem. Albo na przykład boską osobę, która przybrała tylko postać cielesną. To też nie jest prawdą. To też jest herezją. Inne herezje atakują to, czego Jezus dokonał na krzyżu. Jego dzieło. Na przykład mówiąc, że to nie była zastępcza ofiara na krzyżu. To nie była śmierć w miejsce jako ofiara, przyjęcie kary od Boga Ojca. Bo niektórzy mówią, że to był tylko przykład naśladowania. Takie poświęcenie aż do końca. Taka ofiarna miłość, którą mamy naśladować. To jest prawdą, ale jeżeli to jest tylko to, to nie ma zbawienia. To nie ma dla nas zbawienia. Jan nazywa takie przekonania i takie osoby bardzo mocno. To kłamcy. I to jest istotne dlatego, że i dzisiaj jest wielu takich, którzy wierzą w Jezusa. którzy wierzą w jakiegoś Jezusa, na przykład muzułmanie wierzą w jakiegoś Jezusa, buddyści wierzą w jakiegoś Jezusa, w duchu New Age też wierzą w jakiegoś Jezusa. Natomiast kłamstwem jest takie zdanie, które czasem można usłyszeć, że ja nie wierzę w waszego Jezusa, ale mamy takiego samego Boga. To nie jest możliwe. Jest tylko jeden Jezus Chrystus i tylko On jest drogą do Boga Ojca. To wybiera się Jezusa jako Syna Bożego, wybiera się Boga. To jest fundament chrześcijaństwa. Nauka o tym, kim jest Chrystus. Nie jakaś ogólna wiara o tym, że jest jakiś Jezus, ale wiara w Jezusa jako Chrystusa. Jako tego, który wypełnił Boże obietnice. Jako tego, który jako odwieczny Bóg stał się człowiekiem. Urodził się z Marii Dziewicy. Który przeżył swoje życie w doskonały sposób. Gdzie doświadczał tych samych wyzwań, jakie doświadczamy i my. Ale nie zgrzeszył ani razu. Który oddał swoje życie dobrowolnie na krzyżu. Który przyjął na siebie karę, która nam się należała. Który powstał z martwych trzeciego dnia. Który później po 40 dniach wstąpił do nieba. I panuje stamtąd aż do czasu, kiedy wróci sądzić żywych i umarłych. Kto wyznaje tego Syna, ma i Ojca. To jest prosty test doktrynalny, dlatego też w historii Kościoła takie pierwsze wyznania wiary skupiały się na tym, kim jest Chrystus. Też w odpowiedzi na herezje, które się pojawiały. Oni bardzo mocno, wyraźnie określali, kim jest Chrystus. Bo tylko Chrystus, tylko On prowadzi do Ojca. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Jezusa. I w ostatniej części, tych czterech ostatnich wersetach jest jedyne wezwanie w tym fragmencie. Natomiast jest to szczególne wezwanie. Przeczytajmy te wersety od 24 do 27. To więc, co słyszeliście od początku, niech was pozostanie. Jeżeli pozostanie was to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A to jest obietnica, którą On nam dał. Życie wieczne. To wszystko wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś pouczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem, jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie. Zauważmy, że aż 5 razy pojawia się tutaj ten sam czasownik. Czasownik pozostawać albo w innych przekładach trwać. Natomiast nie jest to przede wszystkim nakaz taki bezpośredni do trwania dla wierzących. Dopiero na koniec 27 wersetu to jest bezpośredni nakaz. Ale wcześniej ten czasownik mówi o czymś innym. Tam nacisk jest na coś innego. Tym, co pozostaje albo też trwa, są dwie inne rzeczy. W 25 wersecie ma w nas pozostać to, co słyszeliśmy od początku. A w wersecie 27 namaszczenie jest tym, co pozostaje w nas. I dzięki temu, że te rzeczy są w nas, pozostają w nas, my sami pozostajemy w Chrystusie. Czyli w przeciwieństwie do antychrystów, którzy wyszli z Kościoła, bo nie mieli tego namaszczenia. 24 werset powtarza to samo zdanie. Powtórzenia dla Żydów są czymś takim, jak dla nas wykrzyknik. One coś podkreślają. Ja zapisuję to samo zdanie, tylko odwraca jego szyk. On mówi, to, co słyszeliście od początku, niech was pozostanie. Jeżeli pozostanie was to, co od początku słyszeliście, i tutaj skutek, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. Więc to podkreśla znaczenie tego trwania, że przesłanie Ewangelii ma być obecne i aktywne w życiu tych, którzy je słyszeli. To jest coś, co musimy sobie stale przypominać i stale poddawać mu swoje życie. To jest recepta na fałszywą naukę. Nie jakieś inne nowe nauczanie, tylko trzymanie się tego, co Kościół naucza od początku. To, co zostało nam przekazane w Bożym Słowie. Czyli Jezus namaścił nas swoim duchem, żeby trzymać nas w fundamentach wiary. Żeby trzymać się objawienia, które jest skończone. Dalej Jan łączy pozostanie w Synu i w Ojcu z obietnicą życia wiecznego. Dlatego, że jeżeli pozostajemy w Synu i w Ojcu, to życie wieczne jest już naszym udziałem. To jest życie w relacji z Bogiem, które nigdy się nie skończy. To znowu jest kontrast do antychrystów. Oni wyszli z nas, bo nie byli z nas, ale ci, którzy prawdziwie są z nas, mają życie wieczne, więc pozostaną z nami aż do końca. I Jan dodaje w 26 wersecie, że antychryści nie tylko wierzyli w fałszywą naukę, oni nie tylko wyszli z Kościoła, oni chcieli też pociągnąć za sobą inne osoby. To też jest cecha antychrystów. Nie tylko interesuje ich to, w co oni sami wierzą, nie odchodzą tylko dlatego, żeby znaleźć dla siebie inne miejsce. Oni są przeciwnikami Chrystusa, więc chcą osłabić Kościół. I skoro nie widzą możliwości zmienić Kościoła od środka, skoro muszą odejść, bo widzą, że przywódcy nie pozwolą im nauczać, to próbują pociągnąć za sobą inne osoby. I w takiej sytuacji najbardziej narażone są osoby, które są mniej ugruntowane w słowie. Również osoby, które może mają, nie mają takich mocnych relacji w Kościele, których może już jest jakieś zgorszenie z jakiegoś powodu wobec Kościoła. I ponownie wobec tego zagrożenia Jan przypomina, że oni już mają namaszczenie. A nawet, że w związku z tym nie potrzebują, żeby ktoś ich uczył. Co to znaczy? Czy to znaczy, że Jan zwątpił nagle w potrzebę nauczycieli w Kościele? Czy Duch Święty nie udziela już nikomu dara nauczania? No nie byłoby tego listu, gdyby tak Jan uważał, bo nie musiałby ich pouczać w ten sposób tym listem. On pisał to w kontekście tych, którzy przekonywali, że chrześcijanie potrzebują jakiejś wyższej wiedzy, że muszą mieć coś ponad to, co przekazywali im apostołowie. I Jan odpowiada na to, że każdy uczeń Jezusa jest wyposażony, jest już pouczony, że mają zostać przy tym, co już usłyszeli od początku. Czyli chodzi o to, że jeżeli masz dostęp do Bożego Słowa, jeżeli masz Ducha Świętego, to możesz znać prawdę, to możesz ją rozumieć, to możesz wzrastać w Chrystusie i nie potrzebujesz żadnych dodatkowych nauk, do której dostęp mają tylko wybrani. Ale dalej potrzebujesz być częścią Kościoła. Dalej potrzebujesz uczyć się od braci i sióstr. Dalej potrzebujesz wzrastać w Kościele, w którym nauczane jest Słowo. Bo Jezus daje Kościołowi nauczycieli, jak mówi Efezjan 4:11. Więc chodzi o coś innego niż odrzucanie wszelkich nauczycieli. Po prostu nie potrzebujemy kogoś, kto dodaje coś do tego, co Duch Święty przekazał od początku. Nie potrzebujemy niczego więcej ponad to, co Duch Święty objawia przez Słowo Boże. I w tym ostatnim wersecie mamy trzy rzeczy o tym namaszczeniu. Takie trzy cechy namaszczenia. Po pierwsze, namaszczenie poucza nas o wszystkim. Czyli można powiedzieć, że jest wystarczającym źródłem wiedzy. To samo, co Jan pisał wcześniej. Mamy zostać w tym, co słyszeliśmy od początku. Dlatego, że Duch Święty objawił wszystko już od początku. A Jezus mówił swoim apostołom, że Duch Święty wprowadzi ich we wszelką prawdę. Że On przypomni im wszystko to, co On sam im mówił. I to były szczególne obietnice dla pierwszych uczniów Jezusa. Dlaczego mówię dla pierwszych uczniów? Bo one są kluczowe dla wiary w to, że Biblia jest Słowem Bożym. Bo Duch Święty miał im przypomnieć to, czego Jezus ich nauczał. Dlatego tak wprost nie odniesiemy do siebie. My nie chodziliśmy z Jezusem na ziemi, więc Duch Święty nie ma nam czego przypomnieć w tym sensie. Dla nich to były szczególne obietnice, dzięki którym pierwsi uczniowie spisali relacje o życiu Jezusa. Spisali Ewangelię, mimo tego, że pisali je wiele lat później, po tych wydarzeniach. Duch Święty przypomniał im to, co wydarzyło się w życiu Jezusa. Również poruszał innych autorów Nowego Testamentu do tego, żeby napisali listy, tak jak Jan tutaj. Kilkadziesiąt lat po tym, jak żył z Jezusem. I to jest skończone, spisane objawienie. Jest w nim wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. I teraz Duch Święty, jego rolą jest to, żeby pouczać nas od środka wewnętrznie, że Biblia jest prawdą, że jej słowa są prawdą. To jest druga cecha tego namaszczenia, że jest prawdziwe i że nie jest kłamstwem, czyli jest wiarygodne. Dlatego właśnie, że Duch Święty dopilnował, że Boże Słowo, że Jego przekaz jest bez błędów. Bo gdyby nie było Ducha Świętego, gdyby On nie poduszał tych ludzi do napisania tekstu z całego Nowego Testamentu, to świadectwo nie byłoby spójne. Nie ma takiej możliwości, żeby tyle osób z tylu różnych okresów napisało jedną księgę, zbiór ksiąg w taki dokładny sposób, taki spójny sposób. Jeżeli my teraz mamy namaszczenie od Ducha, On żyje w nas od środka, to poznajemy, że Boże Słowo jest prawdą. Duch Święty w nas przekonuje nas o tym, że Słowo, które napisał, które natchnął, jest od Boga, jest prawdą. I to jest ta różnica między tym namaszczeniem, które mieli ci antychryści, fałszywi nauczyciele, bo ich namaszczenie było kłamstwem. Ono nie zgadzało się z tym, co Duch Święty przekazał od początku. Namaszczenie Ducha Świętego jest prawdziwe i jest niezmienne. Świat się zmienia, okoliczności są inne, ale pouczanie przez Ducha nie potrzebuje aktualizacji. I po trzecie, jak nas to namaszczenie pouczyło, tak mamy w nim pozostać, mamy w nim trwać. Zaimek w nim odnosi się do Chrystusa prawdopodobnie, dlatego że Jan powtarza w tym wersecie, że chodzi o namaszczenie, które otrzymaliśmy od Niego. Że Jego namaszczenie poucza nas o wszystkim i na końcu właśnie, że jak Ono nas nauczyło, tak mamy w Nim pozostać. W Nim, czyli w Chrystusie. Dlatego, że On jest w centrum. Tak jak w centrum herezji antychrystu był Chrystus, tak my jako prawdziwie namaszczeni mamy trzymać się tego, co wiemy o Chrystusie. Mamy trwać w Nim w swoim życiu. Natomiast niektóre przykłady zamiast nakazu na końcu mają zdanie oznajmujące. Jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie. Gramatycznie można to tłumaczyć na oba te sposoby. To jest ten sam czasownik, ale można go tłumaczyć jako nakaz, ale także jako zdanie oznajmujące. I takie tłumaczenie podkreślałoby to, że ten, kto otrzymuje Ducha Świętego, ten pozostanie w Chrystusie. Że z tym, kto ma prawdziwe namaszczenie, nie stanie się to z antychrystami. Dlatego, że oni wyszli z nas, bo nie byli z nas, ale ci, którzy mają namaszczenie od Świętego, od Jezusa, oni są z nas. Oni mają obietnicę życia wiecznego, więc pozostaną z nami. Na tym polega rola Ducha Świętego wobec zagrożeń. Wobec ludzi, którzy mogą zaprzeczać, że Jezus jest Chrystusem i Synem Bożym. Te osoby nigdy nie były prawdziwymi uczniami Jezusa. Więc po jakimś czasie w tym przypadku wyszli z Kościoła i to było dobre, bo to pokazało, że nie wszyscy, którzy byli w Kościele, byli częścią Bożego ludu. Ale Jan nie pisał tego, żeby przestraszyć Kościół. Celem tego listu cały czas jest upewnienie wierzących, prawdziwie wierzących w tym, że oni mają życie wieczne. Więc Jan mówi uczniom Jezusa, że mają namaszczenie i że wiedzą wszystko. To jest recepta na zagrożenie zwiedzeniem. Służba Ducha Świętego, dzięki której my możemy odróżnić prawdę od fałszu. Możemy wyznawać, że Jezus jest Chrystusem, bo poznaliśmy Go dzięki Duchowi Świętemu. I naszym zadaniem jest trwać w tym, co słyszeliśmy od początku. Nie gonić za nowym, jakimś objawieniem, nauczaniem, ale mieć prawdziwy pokój w obietnicy życia wiecznego dla tych, którzy trwają w Chrystusie. I wtedy jest obietnica tego, że Duch Święty będzie wykonywał w nas swoją pracę. Bo jeżeli mamy Jego namaszczenie, to pozostaniemy w Chrystusie aż do końca. Amen.